Dzień dobry Państwu. Ponieważ jesteśmy w komplecie, pozwólcie, że otworzę posiedzenie połączonych komisji budżetu infrastruktury rewizyjnej, spraw społecznych i oświaty oraz komisji skarg, wniosków i petycji. Stwierdzam kworum. Witam oczywiście zarząd, zaproszonych gości. I proszę Państwa, porządek posiedzenia mamy przedłożony u nas na stolikach. Czy do przedstawionego porządku posiedzenia ktoś by chciał wnieść jakieś uzupełnienie? Słyszę, że nie ma. W związku z tym przyjmujemy, że porządek posiedzenia został przez nas przyjęty. I jako punkt drugi mamy informację prezesa Szpitalnego Centrum Medycznego w Goleniowie na temat aktualnej sytuacji w szpitalu. Wiem, że pani prezes jest dzisiaj nieobecna, ponieważ jest na wyjeździe. W związku z tym proszę, pan starosta. Ale gdzie mam to wyłączyć?
Już chyba wszystko działa. Tak jak powiedział pan przewodniczący, nie ma dzisiaj pani prezes, natomiast jutro już na walnym zgromadzeniu, ponieważ będzie odbywało się walne zgromadzenie, jak co roku zwyczajne szpitala z naszej spółki. Będzie również na sesji, z tego co wiem, przygotowała też taką informację w formie prezentacji dla Państwa, to by tak podsumowująca i tamten rok i chyba poprzednie lata. Jest dzisiaj na spotkaniu i to wiem, gdzie. To jest Forum Ochrony Zdrowia w Wąsowie. Rozmawiałem z nim dzisiaj rano. No mam nadzieję, że też jakieś informacje przywiezie dobre dla co się dzieje wokół szpitali, zwłaszcza szpitali powiatowych, ponieważ, proszę Państwa, no, też na bieżąco cały czas śledzimy jakiekolwiek informacje. One są tak czasem sprzeczne, że można tak powiedzieć, że jak zobaczę, to uwierzę, co jest szykowane dla szpitali. Tutaj już też z panem Kazimierzem rozmawiałem, a tą informację też pani prezes przekazała, że mają być wypłacane nadlimity, ale tylko za pierwszy kwartał. Z tego, co się okazuje, to w 60%. Trochę nas sparaliżowała taka informacja, że będzie zabierane kwoty z izb przyjęć. Tutaj no, taka dosyć mocna i solidna postawa dyrektorów szpitali, protest i to wiem, że wstrzymano, ale myślę, że te wszystkie informacje pani prezes przekaże nam również, no, nam jako walnemu zgromadzeniu pewnie jutro, ale na sesji już będzie. Przekazała również tutaj za pośrednictwem oczywiście zarządu sprawozdanie finansowe szpitala. Nie mamy jeszcze, no bo to nie jest, to jest przedostatni tydzień, jeszcze informacji za maj, natomiast za sam kwiecień no, są dosyć takie rzeczywiście no, na pewno lepsze niż w tym porównaniu z tym, co było w poprzednich miesiącach. Sam kwiecień zamknął się na plusie, natomiast no, wiadomo, że pierwsze trzy miesiące nie były zbyt dobre. Być może na sesji będzie miała też świeższe informacje, także jeżeli jakiekolwiek pytania, to prosiłbym już może na sesji, jak już pani prezes będzie, tak jak powiedziałem, przedstawi również prezentację dla Państwa. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu staroście. Ja mogę potwierdzić, że sytuacja jest bardzo zła w powiatowych szpitalach i oby było trochę lepiej, bo jeżeli będzie tak jak w zeszłym roku, że od 1 lipca będziemy musieli dać podwyżki pracownikom służby zdrowia, a nie pójdzie za tym finansowanie, no to już szpitale powiatowe w ogóle się, bym powiedział, brzydko wyłożą finansowo. No ale dzisiaj też spotkałem się z przedstawicielami funduszu, bo było otwarcie siedziby Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego. No i też pocieszano nas, że coś tam się niby poprawi. Miejmy nadzieję, zresztą zawsze tak było, wiecie Państwo, że w roku wyborczym to dofinansowanie dostawaliśmy i myślę, że w tym roku też tak będzie. Ale to taka moja refleksja. Czy są pytania do tego, co Pan Starosta powiedział? Nie widzę, to zamykam dyskusję. I proszę Państwa, przejdziemy do punktu trzeciego. Informacja na temat kosztów funkcjonowania oświatowych jednostek organizacyjnych prowadzonych przez powiat goleniowski w 2002 roku referuje. Była. Rozumiem, że oddajemy głos pani dyrektor, tak?
Dzień dobry Państwu. Jak co roku przedstawiam w czerwcu koszty funkcjonowania naszych jednostek oświatowych. I ja pozwolę sobie jednak omówić ten materiał. Postaram się krótko, żeby Państwa nie zanudzić, ale chciałabym parę słów do tego dodać. Początek tego materiału to są oczywiście takie wskaźniki, jaką mieliśmy liczbę uczniów, nauczycieli, etaty, ile to jest, ile mamy uczniów w oddziałach. I tak dalej. To są takie tak zwane wskaźniki. Ja natomiast chciałabym się zająć tą częścią już typowo finansową. Wpływy z subwencji, które powiat dostaje na funkcjonowanie naszych jednostek oraz wydatki oraz tak zwany deficyt, czyli kwotę, którą powiat goleniowski tak jakby z własnych środków dokłada do tej bieżącej, podstawowej działalności szkół. Szanowni Państwo, ten rok 2022 był całkiem dobry, jeżeli chodzi o finanse. Jeżeli spojrzycie na stronę siódmą, ja tam porównuję zawsze te liczby, te środki, wpływy i środki wydatkowane, porównując to troszeczkę do lat ubiegłych. Jeżeli zwrócą Państwo uwagę, to rok 2021 20% z wszystkich wydatków powiat goleniowski tak jakby pokrył z własnych środków. Natomiast co się dzieje teraz? Wracamy do jakiegoś poziomu, który był wcześniej. Około 17%, 16,68. Dlaczego tak się stało? Dla mnie są to dwa czynniki. W tamtym roku we wrześniu przyjęliśmy bardzo dużą liczbę uczniów, tą ponad programową, żartuję. To doprowadziło do tego, że gdybyśmy brali tylko średnią liczbę uczniów w oddziale w klasach pierwszych, to na przestrzeni lat nigdy się tak nie zdarzyło. Tam jest 32 uczniów, 31, mówię na całej szkole. Nigdy tak nie było. 26, 28. Każdy uczeń do oddziału, koszt oddziału się nie zmienia. On jest cały czas ten sam. Natomiast mamy dodatkowych uczniów w oddziale od września, więc te, mówię, te tak zwane koszty uczniów tego oddziału są takie same, natomiast mamy więcej uczniów. Kolejna rzecz, tamten rok był rokiem pod hasłem Fundusz Pomocy Ukrainie. tego tytułu, do tej subwencji podstawowej, wydatkowaliśmy 450 tysięcy z szkoły wydatkowały z tego funduszu. I biorąc pod uwagę, że ci uczniowie znowu znajdują się w oddziałach podstawowych, ogólnych, oni są dołączeni do oddziałów, czyli następuje znowu taka jakby podwójna refundacja tego ucznia, bo mamy za nich refundowane. Refundacja dla tych uczniów następuje po miesięcznym rozliczeniu, czyli mamy rzeczywistą liczbę uczniów, rzeczywistą kwotę, którą dostajemy i z tego się rozliczamy. Czyli te dwa czynniki, powiedzmy, mogły spowodować, że ten rok jest w miarę taki optymistyczny, ubiegły. Kolejną rzeczą, wypłacamy również dotacje, szanowni państwo, i chciałam też zwrócić uwagę, że powiat do dotacji dla szkół prowadzonych przez osoby prawne również dopłaca. W tym roku, w 2022, dopłaciliśmy, strona 9, 366 tysięcy. Dlaczego dopłacamy? Po pierwsze, dostajemy dotacje na liczbę uczniów i wychowanków na dzień 30 września. Jeżeli w trakcie roku uczniowie, wychowankowie do tych szkół, placówek dochodzą, my tą dotację musimy wypłacić. W związku z powyższym to są już dodatkowe koszta. Również, jeszcze raz nadmieniam, liceum ogólnokształcące, goleniowskie, tak zwany dinozaur, dostajemy dotację na tą szkołę, taką jak dostajemy na nasze licea. Ale przepis prawa ustawy o finansowaniu zadań oświatowych mówi, że powiat musi dać im tyle, ile daje na swoje licea, ale my nie dostajemy. Czyli jeżeli koszty utrzymania naszych liceów są wyższe ponad subwencje, to ja muszę temu uczniowi tego dinozaura to ponad subwencję również dopłacić. Czyli jeżeli dostajemy 500-500, ja dopłacam do swoich 200, to ja muszę im dać 700, ale państwo tych pieniędzy nie daje. W związku z powyższym też następuje dopłata. Kolejna rzecz. Wydatki. A subwencja. Strona 11. Ten wykres obrazuje nam wpływy z subwencji i wydatki danej szkoły. Ja już to kiedyś państwu mówiłam, jak ja obliczam te wpływy subwencji. Każdy uczeń w danej szkole, później w danym zespole, jest owagowany, ma swoją wagę. Do każdego ucznia przypisana jest waga. I ja tak skrupulatnie każdego ucznia, uczeń liceum z wagą taką, 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 obliczam i wyliczam średnią. Czyli ten dochód subwencji na każdą szkołę na podstawie uczniów. Natomiast dwie ostatnie placówki, poradnia psychologiczno-pedagogiczna i specjalistyczna poradnia terapeutyczna w Nowogardzie, są inne. Uzależnione są, słychać mnie? Jest, słychać. Uzależnione są od liczby uczniów wszystkich na terenie powiatu goleniowskiego. Czyli z każdej gminy, wszystkie dzieciaczki ze szkół podstawowych, liceum nowogardzkiego, które jest przez gminę prowadzone Nowogard, wszystkie dzieci wchodzą w naszą subwencję powiatową i w związku z powyższym dochód z subwencji dla tych dwóch placówek został przeze mnie obliczony na podstawie liczby dzieci w rejonie działania poradni. Skoro poradnia SPP miała, powiedzmy, dwie gminy, to ta liczba dzieci z tych gmin została przeze mnie przeliczona jednostkowo i wyszedł taki dochód, natomiast poradnia goleniowska z czterech gmin i to państwo mają na tych słupkach. I teraz jeżeli przyjrzymy się temu wykresowi, to każda szkoła dopłacamy, tak? I zabawne, ale nie dopłacamy do poradni psychologiczno-pedagogicznej w Goleniowie. To jest jedyna, która poprzez swoją działalność, ja mówię, to jest wyliczone na podstawie tej liczby uczniów, ma 200 tysięcy jakby do przodu. Mam nadzieję, że teraz to się zmieni, bo zmieniliśmy rejony działania poradni, ale to i tak gdzieś tam leta. Czyli jest to jedna placówka, która rzeczywiście działając tutaj i biorąc pod uwagę te fizyczne środki, które dostajemy, my do niej tak jakby nie dopłacamy, ona się utrzymuje, wręcz te 200 tysięcy idą sobie gdzieś na pozostałe wydatki. Kiedyś tak było ze szkołą muzyczną, dopóki przestali finansować porządnie szkołę muzyczną, bo zaczęli obniżać wagi, żeby szkoły artystyczne, więc już tam takiej sytuacji nie ma. I kolejna rzecz. Jak to się ma wspólnego ucznia? Również to jest wszystko uśrednione. Strona 12. Tu już nie wzięta jest pod uwagę poradnia, tam nie mamy uczniów. I teraz, jak Państwo przyjrzeli, to no tak trochę zapisujące. Specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. To jest nasz wkład w kształcenie jednego ucznia. Ponieważ w tym ośrodku są również wychowankowie i to jest na kolejnych stronach przedstawione, ile do wychowanka, bo o internet chodzi. Czyli do jednego ucznia dokładamy do tego kształcenia prawie 22 tysiące. Kolejną jednostką jest Zespół Szkół Specjalnych w Goleniowie i tu jest 13 tysięcy. Tylko ja, mając analizę ugłorową, drastycznie wzrasta dział naszych środków, natomiast w Zespole Szkół Specjalnych o 6 tysięcy na jednego ucznia zostało to zmniejszone. No pozostałe, powiedzmy, te koszty dopłaty kształtują się w ramach normy. Tu jeszcze muszę powiedzieć, że liceum w Nowogardzie no jest troszeczkę samodzielną jednostką, więc tam te koszty, bo ono nie jest w zespole, tam jest jedna szkoła. Szkolnictwo zawodowe powoduje, jejku, jak mi jest gorąco, czy Państwu też? Powoduje, że szkolnictwo zawodowe jest troszeczkę lepiej finansowane, więc jeżeli w zespole są szkoły zawodowe, dlatego mówię, tutaj zawsze będzie taka rozbieżność. I teraz na stronie 13 mają Państwo jeszcze przedstawione to, ile do wychowania internatu dopłacamy, ponieważ w tych dwóch placówkach mamy również wychowanków w internacie. I tutaj mówię, w Zespole Szkół nr 1 w Nowogardzie, tam internat 600 zł, natomiast widzą Państwo kolejną kosmiczną kwotę 13 tysięcy do SOSW w Nowogardzie. Czemu tak się dzieje? Tam spada liczba uczniów w tej szkole. Mam nadzieję, naprawdę mam nadzieję i widzę, że już są jakieś ruchy, że będzie tylko teraz tendencja zwyżkowa. Widzę to po skierowaniach. W związku z powyższym być może to się zmieni, odwróci. Kolejna rzecz. Już tu nie będę tak wchodziła w szczegóły, wydatki na jednego ucznia, wydatki na oddział, ale chciałabym się zająć wynagrodzeniami. Ponieważ to właśnie jest taki zawsze ból, różne przekazy, każdy tak jakby ze swojego punktu widzenia przekazuje tą kwestię wynagrodzeń nauczycieli czy administracji obsługi. Na stronie 16 macie taką Państwo tabeleczkę, tam pozwoliłam sobie wyszczególnić wynagrodzenia nauczycieli, wynagrodzenia administracji obsługi oraz pochodne od tych wynagrodzeń i koszt powiatu, koszt organu, jeżeli chodzi o płace w każdej placówce. Jest to 35 milionów 914 tysięcy. I teraz na stronie 17, jak to wygląda? Procentowy udział. Widzą Państwo, że różne są te procenty. Spójrzcie proszę na SOSW. Co to znaczy, że w całym budżecie szkół, w całym budżecie szkoły tylko 10% przy na przykład SOSW jest wydatkowane na inne cele niż wynagrodzenia. Czyli na, nie wiem, energię, na zakup jakichś innych usług, na pomoce dydaktyczne. I teraz, biorąc pod uwagę gdzieś tam te inne szkoły, no jest to jakiś poziom 87-88%, więc to aż tak nie ale tam jest rzeczywiście najwyższy udział tych wynagrodzeń. Teraz zajmę się wynagrodzeniami nauczycieli. Wynagrodzenia nauczycieli przypadające na jeden etat, 18. To są typowo wynagrodzenia bez pochodnych, to jest brutto nauczycielskie. Czyli suma dzielona przez taty nauczycieli, o których mówiłam właśnie na komisji wcześniej, na te etaty osoby. Tu nie są, tu właśnie są wliczone godziny ponadwymiarowe. I teraz proszę spojrzeć, średniorocznie SOSW 93 tysiące. A proszę zobaczyć, co się dzieje na końcu. Poradnie oraz szkoła muzyczna 65 tysięcy średnio. Proszę zobaczyć, jaka jest rozbieżność w placówkach, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. I to jest, szanowni państwo, to, co ja wam mówiłam pół godziny temu, że w poradni nie ma godzin ponadwymiarowych, w szkole muzycznej nie ma godzin, są oczywiście, bo są, jest paru nauczycieli, którzy rzeczywiście są tutaj zatrudnieni, a reszta to są osoby gdzieś dochodzące. Takie rozbieżności są również w poszczególnych szkołach. Jeżeli w szkole zatrudniony jest bibliotekarz, tylko i wyłącznie na swój etat, to on zarabia właśnie 60 tysięcy. Natomiast w tej samej szkole polonista, który ma mnóstwo godzin ponadwymiarowych, gdzie jeszcze w tamtym roku dodało im możliwości ponadwymiarowych, jeżeli chodzi właśnie o tych Ukraińców, dodatkowe zajęcia, on zarabia po 100 tysięcy. Więc zobaczcie, w jednej szkole dwóch nauczycieli, jeden 100, drugi 60. Tabela na dole, którą sporządziłam, chciałam państwu pokazać, co składa się na wynagrodzenia nauczycieli. W tej tabeli pokazałam tak zwane wydatki niewynikające z tego podstawowego wynagrodzenia, czyli zasadniczej, stażowego i z tych godzin są tam dodatki, wynagrodzenia z tytułu odpraw i nagród jubileuszowych. To są te ruchome. Może się zdarzyć, że w danej szkole, nie wiem, będzie 10 nauczycieli z odprawami i wtedy nie wiadomo, jakie są te wydatki na wynagrodzenia. Natomiast trzy pozostałe kolumny pokazałem państwu dodatki, które wynikają z naszego regulaminu wynagradzania. Powiat uregulował wysokość dodatków i to są dodatki. Dodatki motywacyjne 464 tysiące. Przepraszam, funkcyjne 837. Co wchodzi w skład tych dodatków? To są dodatki funkcyjne dla dyrektorów, dodatki z tytułu wychowawstwa klasy, to jest też dodatek funkcyjny, oraz dodatki z tytułu opiekuna, mentora, staż. Dodatki motywacyjne, o których mówiliśmy, oraz dodatki za warunki pracy. Dodatki za warunki pracy pojawiają się tylko w czterech szkołach, placówkach, jednostkach. Są to nasze dwie szkoły specjalne oraz poradnie. Tam jest to niewielki udział, te dodatki są bardzo niskie, widzą państwo kwoty. W związku z powyższym pozwoliłam sobie obliczyć tą kwotę 2 miliony 122 tysiące, to są te wszystkie dopłat. I na drugiej stronie teraz państwo widzą rzeczywiście bez tych dodatków, jak kształtują się wynagrodzenia. I co tu się stało? Na pierwszym wykresie były szkoły specjalne na dwóch pierwszych miejscach. A tu natomiast na drugim miejscu pojawia się nie szkoła specjalna. Szkoła specjalna w Goleniowie spadła na trzecie miejsce. Tu pojawia się zespół szkół numer 1 w Nowogardzie. Ten wykres obrazuje Państwu takie podstawowe wynagrodzenia wynikające z realizacji godzin tylko i wyłącznie dydaktycznych. O ile w tym pierwszym szkoły specjalne były z przodu, bo miały dość wysokie, to tu się numer. Dlaczego się pojawił? Dlatego, że w tej szkole wykresowe. Dlatego, że w tej szkole pracuje na. Że w tej szkole. Mnóstwo wakatów. Dlatego, że w tej szkole. Nie dostajemy subwencji takich środków, jak. Ze względu na to, że my rzeczywiście nie mamy wykazywanych nauczycieli. To, co Państwu mówiłam, te godziny są realizowane, bo dzieci, młodzież muszą mieć możliwość i dyrektor odpowiada za to. Ale to przez kuratorium również Pan Starkusz pozytywnie, w którym są wykazane wakaty i dyrektor obsadzę wakaty jak znajdę. No i się nie znajduje przez cały rok szkolny. Dlatego w tej szkole jest bardzo duża liczba godzin ponadwymiarowych, realizowanych ponad. No. I to chciałam Państwu właśnie pokazać, jaka jest na przykład polityka. I to się też odnosi do tych, tak jak Państwo pytali, dodatków za motywacyjnych. Kolejna rzecz. Pracownicy administracji i obsługi. No tu też są rozbieżności, jeżeli Państwo zwrócą uwagę na te słupki. Od 78 do 50. Dwa pierwsze miejsca poradnie. Dlaczego? Dlatego, że tam jest bardzo mała obsada. W tych dwóch poradniach mamy tak naprawdę dwóch pracowników administracji i 35 pracownika obsługi. Dlatego w związku z tym, że pracownik administracji zarabia więcej, a obsługi mniej, jeżeli ja wyciągnę średnią, to te koszty takie są. Natomiast, no co warto tu zauważyć? Placówki, szkoły nowogardzkie, sami Państwo widzicie, że te wynagrodzenia odbiegają od wynagrodzeń goleniowskich. Taka jest rzeczywistość. Zarabiają mniej pracownicy administracji i obsługi, jeżeli chodzi o placówki nowogardzkie. I to jest tak jakby wszystko, jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Energia, jak zwykle pewnie może ktoś zada znowu pytania, dlaczego zespół szkół specjalnych tak dużo wydajemy. To chyba co roku odpowiadamy na to pytanie, jeżeli chodzi o energię. No i teraz jeszcze zostały nam te pozostałe wydatki. I tu jak mówiłam, patrzymy nie na kwoty, tylko na procentowy udział. Najwyższy ten procentowy udział jest w tym roku 2022 w SPT, w poradni w Goleniowie oraz w szkole muzycznej. Dlaczego? Tam poradnia nowogardzka dostała pieniążki na przeprowadzenie. Panie skarbniku, nie wiem, to jakaś inwestycja była nazywana, czy remont? Wymiana, tak, dlatego tu jest ten wskaźnik trochę wyższy. Natomiast jeżeli chodzi o poradnię goleniowską i szkołę muzyczną, to rzeczywiście tu ważą na tym zakupy pomocy dydaktycznych. Ja chciałabym powiedzieć, że rzeczywiście nasz pan dyrektor w szkole muzycznej dba o instrumenty, więc my możemy się poszczycić tym, że te pomoce są na wysokim poziomie. I to to by było wszystko. Chciałam powiedzieć, że ten rok 23 też będzie dobry. Czeka nas podwójny rocznik, więc będą oddziały pełne aż za pełne. Też mamy finansowanie z tego funduszu Ukraina, więc chyba aż tak źle nie będzie. No wiadomo, dokładamy, ale mam nadzieję, panie skarbniku, że optymistycznie zakończymy ten rok. I na koniec chciałam tylko taką rzecz powiedzieć. Ja sobie zdaję sprawę z tego, że jeżeli chodzi o budżet naszych szkół, o możliwości finansowe, jakie nasze szkoły dostają każdego roku, są niczym w porównaniu do innych JST, na przykład do gmin. Tylko państwo muszą wiedzieć, bo zajmujecie się budżetem, ja go nie do końca widzę w całości, państwo go widzą, że powiat, jednostka, powiat nie ma takich możliwości jak gmina. Więc nigdy nasze szkoły, nasze jednostki nie będą miały takiego komfortu jak szkoły gminne. Nas nie stać, zresztą państwo to widzą, chyba że znajdziecie sposoby finansowania, więc nas nie stać na to, żeby dopłacać do oświaty na przykład 50%, tak jak to się dzieje w innych gminach. Ja sobie właśnie popatrzyłam i widziałam, mówię, jejku, jakbyśmy mieli 50 dopłacić, to ja nie wiem, co by tutaj było w naszych szkołach. Dlatego ja zdaję sobie sprawę, że jest ciężko, ciężko, ciężko. Zdaję sobie sprawę, że jest mało, mało, mało. Zdaję sobie sprawę, że powinno być więcej. Kolejna rzecz. Jestem pełna podziwu. Będę szczera. Dla niektórych gospodarzy szkół. Dla ich działań, tych od serca, pozabudżetowych, nie będę mówiła, których państwo może wiedzą, bo to widać. To nie jest tylko daj, 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 tylko to jest takie działanie, jakby to szkoła, placówka była jakimś drugim, nie wiem, domem dla tych gospodarzy. Wiem, że nie każdy ma możliwości. Wszystko rozumiemy, tylko proszę zrozumieć, jeżeli macie państwo jakiekolwiek gdzieś doniesienia, że my mamy budżet. My mamy budżet i on musi się spinać, ale tak naprawdę to nie brakuje. Jakoś funkcjonujemy i mówię, jak znajdą się inne sposoby finansowania, to wtedy będzie z pewnością lepiej. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo, pani dyrektor. Otwieram dyskusję. Kto z członków połączonych komisji chciałby w tym temacie zabrać głos? Proszę bardzo. Ja mam takie pytanie, bo nie wiem, czy dobrze odczytuję ten materiał. Na stronie 22, tam gdzie jest podsumowanie, jest napisane, że funkcjonowanie szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat to jest kwota 40 651 000. Wynagrodzenia pracowników pedagogicznych, administracji i obsługi to jest na okrągło kwota 36 milionów złotych. Czyli wynagrodzenia stanowią 90% budżetu. Ale to trzeba było podkreślić. 90% budżetu.
Panie radny, to jest, już panu powiem, gdzie jest to, ten, no mówię, no to jest w materiale.
No tak,
w materiale na stronie 16, 88-35% wydatków stanowią wynagrodzenia.
Tak, ja to odczytałem też, tylko chciałem potwierdzić.
Tak, aha, dobrze.
Bo nie zdarza się chyba poza służbą zdrowia, żeby wydatki płacowe wynikały, no to prawie 90% naszych, prawda, naszych wszystkich kosztów, także.
Tak dokładnie jest.
Czyli kompletnie mamy tak na okrągło 10% na funkcjonowanie, czyli na utrzymanie jednostek. To było moje pierwsze pytanie. Drugie pytanie, tak patrzyłem na te początkowe Pani wypowiedzi dotyczące funkcjonowania, to znaczy podziału tych dochodów z tych poradni. I tak jak Pani powiedziała, podzieliła Pani 6 mamy gmin, podzieliła Pani 4 i 2 gminy. Czyli ja rozumiem, że w nowogardzkiej poradni, poza Nowogardem i Osiną, nie ma przyjmowanych żadnych innych dzieci, aczkolwiek wiem, że część, jak ja mówię, nowogardzka gminy Maszewo, to jest obsługiwana przez nowogardzką poradnię, także nie wiem, jaki Pani ma na ten temat
zaraz, tak.
Pogląd. Ja tylko mówię, co ja słyszę, prawda? Tak chciałem to powiedzieć. To jest druga strona, to jest druga rzecz. No i teraz, jak mamy na ten budżet patrzeć? Czy my ten budżet, bo tak byłem zaniepokojony również tą informacją, że administracja nowogardzkich szkół jest dużo mniej dofinansowana, czyli płacona, niż goleniowskich szkół. Nie wiem też, z czego to wynika. No, Państwo robiliście jako komisja społeczna objazd szkół. Myślę, że tu jakieś wnioski też z tego będą, ale z tego, co ja słyszałem, szkoły nowogardzkie są w dużo gorszym stanie technicznym jak goleniowskie. Więc tu by się to przekładało, że lepsze dofinansowanie, lepszy stan techniczny, czy odwrotnie. Ale ja myślę, że to jeszcze w trakcie dyskusji coś takiego będzie. Prosiłbym tu właśnie, żeby się do tego ustosunkował również Pan Przewodniczący Komisji Oświaty, bo to jest dla nas taki, myślę szczerze, ważny temat, prawda? Szkoły powinny być wszystkie jednakowe i szkoły powinny być równe. Ja nie wiem, z czego się biorą też te wysokie wynagrodzenia w poszczególnych szkołach. Pani wytłumaczyła, że bierze się to z wakatów. No ale czy my dostajemy pieniądze faktycznie na etaty, czy tylko na uczniów? Jak dostajemy na uczni, to wakaty nie powinny mieć tu...
Zaraz wytłumaczę.
No dobrze, ja mówię tak, jak ja to rozumiem, tak żebyśmy się rozumieli. Chodziłoby o to, żeby na ten temat po prostu podjąć jakąś większą dyskusję, prawda? I w związku z tym ja bym miał tyle, kto jeszcze... Proszę.
Może ja, Pani Radny, odpowiem króciutko, szybciutko na te poradnie. My tą sprawą poradni zajmowaliśmy się, nie wiem, parę miesięcy temu. Poradnia goleniowska w rejonie działania, ja to Państwu tłumaczyłam, przejętym z kuratorium oświaty miała 4 gminy. Maszewo, Goleniów, Przybiernów i Stepnice. Poradnia nowogardzka miała przejęty rejon działania gminę Nowogard, Osina i gminę Dobra. Gminy Dobra nie ma, został Nowogard i Osina. W związku z powyższym jeszcze w 2022 roku w rejonie działania poradni nowogardzkiej były 2 gminy, goleniowskiej 4. Podjęliśmy uchwałę już nie... Ja... Nie... Wiecie, nie wiem, może ma Państwo zarządu, że była taka uchwała w sprawie zmiany rejonów działania poradni. Przenieśliśmy gminę Maszewo do Nowogardu, ale to się zadziało dopiero od 1 maja tego roku. Teraz ta uchwała weszła w życie. Zostali poinformowani o tym, no nieważne, podmioty, więc dopiero od 1 maja w rejonie działania poradni nowogardzkiej jest gmina Maszewo. Natomiast ja szybciutko, jeżeli chodzi o tą subwencję, ja powiem swoimi słowami, a jeżeli pan skarbnik to zrobi fachowo, to proszę, a jeżeli wystarczy to, co ja powiem, to już nie będzie musiał pan skarbnik tłumaczyć. Subwencja nie jest obliczana i wyliczana na jednego ucznia, tylko ten jeden uczeń, to co na jednego ucznia dostaje każde JST, ma wiele składników. w takim równaniu. To jest algorytm, do którego podstawia się wiele danych. I do tego algorytmu podstawia się dane właśnie przede wszystkim nauczycieli, etaty nauczycieli. I później z tych całych wyliczeń każda JST dostaje tak zwany DEY, wskaźniki. I na podstawie tego oblicza się subwencje na jednego ucznia. Więc nie można tu mówić, że nauczyciel nie ma wpływu. Właśnie w tym wzorze, który prowadzi do wyliczenia, jest składową liczba etatów nauczycieli, ale tych rzeczywiście, o których ja cały czas mówię, osobach, tam się nie bierze godzin ponadwymiarowych. Nie wiem, panie skarbniku, czy ja to jakoś wytłumaczyłam, bo tu można fachowo. Czyli jak najbardziej liczba nauczycieli, etatów ma wpływ na tego jednego ucznia. Później najprościej się to przelicza na ucznia, ale mówię, to jest składnik. Dziękuję.
Panie Przewodniczący, bo ja to tak zrozumiałem, jeżeli chodzi o wynagrodzenia dla administracji, że być może budżet jest większy. No bo jeżeli na przykład w Goleniowie mamy i basen, i hotel, no to wiadomo, że tych osób zatrudnionych w administracji jest jednocześnie więcej. Ja do tej pory jak gdyby no, nie słyszałem o tym, żeby były jakieś różnice między zarobkami, między Goleniowym a Nowogrodem. Natomiast jeżeli chodzi o stan techniczny, no to z tego, co sobie dobrze przypominam, to ostatnią szkołą kompleksowo modernizowaną był zespół szkół numer 1 w Nowogardzie. Tam również dobudowywaliśmy jeden pawilon. Duża dobudowa była również w SOSW przeprowadzona. W najgorszym stanie, no, o tym oczywiście dobrze wiemy, jest liceum, w którym ruszenie czegokolwiek jako budynku jeszcze przedwojennym wymagałoby naprawdę olbrzymie pieniądze. To, co my zawsze namawiamy o połączeniu, wiem, że niektórych to elektryzuje i w ogóle jakby to była już śmierć, nie wiem, liceum, jakoś w Goleniowie pokazało, że to nie jest, nie tak idzie, a są środki na kształcenie zawodowe, dałoby również możliwość pozyskania środków na remont tego budynku. Ale no, słuchamy też tego, co inni mówią. Niektórzy tego nie chcą, niektórzy bardzo, bardzo tego nie chcą. W związku z tym poszukiwania jakichkolwiek środków na remont tego budynku pewnie będzie jeszcze trochę trwał, bo jak wiemy, środki unijne są głównie, przede wszystkim w zasadzie na szkolnictwo zawodowe i w tym kierunku jest to na pewno ten kierunek, który jest preferowany. Także tyle, dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ja chciałem, ja pamiętam, tylko ja chciałem panie starostu powiedzieć, że w tej tabelce to jest wynagrodzenie na jeden etat. Czyli to ta średnia jest na jeden etat, a nie na administrację jako kwota, także ona z tego wynikała. Ale proszę bardzo.
Szanowni Państwo, nawiązując do wypowiedzi pana starosty, chciałam powiedzieć a propos liceum numer 1, że będąc tam rozmawialiśmy z panią dyrektor i oczywiście jasna sprawa, że jest to budynek z takim stażem, że tak się wyrażę, że rzeczywiście jest to ogromna inwestycja i my to rozumiemy. Natomiast pani dyrektor podkreślała bardzo pilną potrzebę, tu pewnie pan przewodniczący potwierdzi, naprawy krokwi w dachu, co jest rzeczą bardzo ważną, jeśli chodzi o bezpieczeństwo, oraz remontu korytarza. To był remont, mam wrażenie, że to była kwestia odmalowania tego korytarza, doprowadzenia go do takiego stanu, żeby uczniowie wchodząc do szkoły mieli to poczucie estetyki i czystości. I to były te dwie kwestie, które pani dyrektor podkreślała jako bardzo pilne i ważne, czyli naprawa krokwi, fajnie, że teraz o tym rozmawiamy, bo zbliżają się wakacje, dobry czas na takie rzeczy i remont korytarza. Ci, co byli, widzieli, wiemy, jak to wygląda. Byliśmy również w toaletach. No, toalety to już był punkt trzeci. Natomiast tu chciałabym, żeby to wybrzmiało właśnie kwestia dachu oraz korytarza. Dziękuję.
Dziękuję. A ja bym chciał się zapytać o wydatki na energię, bo rzeczywiście wzrost jest 140 tysięcy. Natomiast i rozumiem też, że mamy to zamówienie centralne na energię, natomiast zastanawia mnie i pytanie, czy ten problem jest rozwiązany, bo procentowo w zespole szkół specjalnych wydajemy więcej niż w zespole szkół. Zakładam, że to jest wartość z basenem, który jest najbardziej kosztogennym elementem, czyli różnicę mamy na poziomie 55 tysięcy. Tak? Dobrze liczę? I w związku z tym mam takie pytanie, czy problemy, o których kiedyś rozmawialiśmy, związanym z zespołem szkół specjalnych, z wentylacją, ogrzewaniem, ustąpiły, czy dalej postępują i to generuje te wartości na wykresie, które mamy, bo chyba no tutaj w stosunku zwłaszcza do zespołu szkół jest to za dużo. Jak to wygląda i jak w tym miejscu, jak to wygląda w roku 2023 na ten moment? Jesteśmy w połowie tego roku, zapowiedzi były różne, czy ostatecznie staliśmy się odbiorcą wrażliwym, jeżeli chodzi o zespół szkół, czy też tutaj rozliczamy to na komercyjnych zasadach? Oj, przepraszam.
Jeżeli chodzi o wydatki na energię, to oczywiście te na tym wykresie najprawdopodobniej basenu nie obejmują, bo to jest inny dział i rozdział. Basen to jest 926, a tutaj rozpatrywane są wydatki w rozdziałach 801 i 854, czyli ściśle związane z funkcjonowaniem szkół i placówek. No i w związku z tym to zestawienie na pewno basenu nie obejmuje. Jeżeli chodzi o ten wykres, jeżeli chodzi o szkołę specjalną, no tutaj mamy problem, który jest trudny do rozwiązania. Mamy salę gimnastyczną ogrzewaną elektrycznie, a w związku z tym zużycie energii w tej jednostce jest siłą rzeczy bardzo ogromne. Jedynym rozwiązaniem, które widzimy, jest fotowoltaika, która ewentualnie zmniejszy te koszty i tutaj brane jest również to rozwiązanie pod uwagę. Jeżeli chodzi o funkcjonowanie tej szkoły, no to oczywiście tam dodatkowo funkcjonowanie windy i innych elementów związanych z wyposażeniem tego obiektu również energochłonność tego budynku podnosi. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o szkołę specjalną, to oczywiście to jest największy procentowo udział wydatków, jeżeli chodzi o budżet jednostki jako szkoły. No drugim jest oczywiście basen, ale tutaj jest inny wymiar kosztów. Te koszty będą rosły, one już w tym roku ewidentnie wzrosły od kwietnia, jeżeli chodzi o ogrzewanie. Tutaj ogrzewanie pecu również podniesie nam te koszty i tutaj odwrotu jakby nie ma. Musimy szukać tych alternatyw. To tyle, jeżeli chodzi o te różnice.
Panie skarbniku, to rozumiem tak. Basen jest poza nawiasem tego zestawienia tutaj Pewnie pan wie, jaka to była mniej więcej kwota w roku 2022, więc jakby pan był uprzejmy podać, to super. Zastanawiam się tylko, dlaczego tutaj nie podamy tego, bo jest to przecież w ramach szkoły. Rozumiem, że to inny paragraf, tak? Rozumiem. Natomiast zahaczył pan o fotowoltaikę i my chyba akurat na terenie tego całego kompleksu takie miejsce mamy, żeby to zrobić. Pytanie, na jakim to jest etapie, bo wydaje mi się, że sam pan o tym zresztą mówi, że znacząco by to odciążyło i pytanie, czy my czekamy na jakieś dofinansowanie, czy może jednak nie powinniśmy spróbować we własnym zakresie to zrobić, bo wydaje mi się, że miejsce ku temu, żeby tam posadowić taką instalację i obsłużyć właściwie wszystkie szkoły, bo zakładam, że rozliczenie jest zbiorcze mamy. Na jakim etapie ta, powiedzmy, fotowoltaika się znajduje na ten czas?
To może ja postaram się coś odpowiedzieć panu radnemu, albo ja będę odpowiadał. Okej. Jest to na takim etapie, akurat może nie o tym budynku rozmawiamy, nie o tej jednostce. Generalnie rozpoczęliśmy prace projektowe i po sesji, po wprowadzeniu zmian w budżecie, czyli oszczędności z innych inwestycji udało nam, znaczy akurat z drogowych, czyli to, co zostało po przetargach pozytywnie rozliczonych. Rozpocznę procedurę przetargową zmierzającą do wybudowania dwóch jakby instalacji fotowoltaicznych na terenie nad szkołą muzyczną i na terenie właśnie liceum i trwają prace projektowe, do września, żeby wykonać trzecią instalację. Tam jest pozwolenie na budowę, ponieważ będzie jej bardzo duża moc. Natomiast powiem uczciwie, że to nie jest takie proste, widząc panie radny, dużo miejsca tego teoretycznego, to nie jest takie proste, żeby zlokalizować tam panele fotowoltaiczne, ponieważ w grę wchodzą, warunki zabudowy, a tak naprawdę też ściana lasu, która bardzo mocno i wysokość budynku, która wpływa na zacienienie tych paneli. Nie jest sztuką ustawić panele. Sztuką jest, żeby one były efektywne, bo można naprawdę wyrzucić kupę pieniędzy, a efekt będzie naprawdę w czapce liczony. Więc w pierwszej kolejności z tych pieniędzy, które posiadaliśmy, zleciliśmy opracowanie dokumentacji i tak jak mówię, za parę dni rozpocznę procedurę przetargową i to dotyczy do szkoły liceum i szkoły muzycznej, ponieważ nawet na hali gimnastycznej nasza ekspertyza wykazała, że nie za bardzo nadaje się ta hala, żeby ją obciążyć dodatkowo panelami fotowoltaicznymi, więc tutaj musieliśmy znaleźć inne rozwiązania. Co do szkoły specjalnej, jak stworzymy to, to będziemy jakby na następnym kierunku iść, żeby ta już działała, na następną szukać pieniędzy. I to będzie całkowicie z własnych środków realizacja. Tu pan skarbnik ewentualnie będzie mógł odpowiedzieć, bo jakąś część pieniędzy, które otrzymaliśmy, musimy właśnie w zielonej energii wydać. Także na tę chwilę tak to wygląda. Dziękuję.
Bo jak już mówimy o remontach i moim liceum, to trochę tutaj chyba wyprzedziłam, ale jest raport o stanie powiatu goleniowskiego. I tu są od razu na stronie czwartej remonty przeprowadzone w placówkach i szkołach. No moje liceum odnowienie gabinetu numer 8 i na tym się skończyło. Natomiast nowa szkoła, która kosztowała dużo pieniędzy, ja wiem, że to były środki zewnętrzne, natomiast naprawa, malowanie, odświeżanie, rozbiórka ścianki, wentylacja, malowanie, odświeżanie, naprawa dachu są. Więc nie wiem, czy to są pieniądze ze środków zewnętrznych tylko i wyłącznie, czy naszych, bo tak wystarczy spojrzeć na tą tabelkę na stronie czwartej. Właściwie odpowiedź jest jedna, dlaczego tak wyglądamy, a nie inaczej, bo wyglądamy naprawdę źle. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Do tego tematu myślę, pani radna, za chwileczkę wrócimy, będziemy omawiać raport. Ja wiem, ja się zrozumiałem. Natomiast czy pan przewodniczący komisji chciał coś jeszcze powiedzieć? Bo tak patrzę i nie wiem, czy się zgłaszasz, czy nie.
Proszę pana przewodniczącego o głos.
proszę Państwa, ja w wolnych wnioskach chciałem to poruszyć, ale skoro zostałem wywołany, no więc wypada przynajmniej przez chwilę poinformować Państwa o tym naszym objazdowym posiedzeniu placówek oświatowych podległych starostwu. Proszę Państwa, no tam to liceum numer 1 rzeczywiście pozostawia ogromnie dużo rzeczy, które są do zrobienia. Tam pani wspomniała o tych belkach stropowych. Myśmy naocznie tam byli, oglądaliśmy to, no one gniją, to widać gołym okiem. Z zewnątrz, wokół komina, no leci woda, no tam trzeba wejść, trzeba to zrobić, bo to codziennie jest gorzej, a nie lepiej. Pani dyrektor zwróciła uwagę na coś podobnego, gdzie ja to mam zaznaczone. W każdym razie chodziło jej o to, żeby ocenić zakres prac, których tam trzeba wykonać, wycenić ten zakres, który trzeba by zrobić. No i to przede wszystkim. No i wtedy można by podjąć jakieś starania, co z tym dachem robić, czy go w całości przekładać, czy wystarczy tylko łatanie, przynajmniej na jakiś czas. To odnośnie tego liceum numer 1. W protokole, który sporządziliśmy, no jest cała lista wniosków, które już zostały przekazane do zarządu. Cała lista z każdej placówki osobno, cała lista tych wniosków jest przekazana do zarządu. Wiem po rozmowach z panem skarbnikiem i panem starostą, te zastrzeżenia państwu są znane. No sytuacja jest jaka jest, one są znane, one są rozpatrywane, ale na pewno na chwilę obecną są rzeczy, które wymagałyby priorytetu, wymagałyby natychmiastowej prawie reakcji, natychmiastowego działania. Te protokoły, o których z tej objazdowej naszej, z tego objazdowego posiedzenia są do wglądu, te wnioski są do wglądu. To wszystko będziecie Państwo mogli sami naocznie stwierdzić. Ja jeszcze później w wolnych wnioskach tam słowo, głos zabiorę, jeśli Państwo pozwolicie, ale na chwilę obecną to taka moja uwaga. Odnośnie tego liceum numer 1, tam jest już w tej chwili bardzo niepokojący stan. Dziękuję, panie przewodniczący.
Ja przepraszam bardzo, czy ja mogłabym jeszcze powiedzieć, odpowiedzieć pani radnej na temat tego raportu? Tak, ale to cały czas jesteśmy przy szkołach, przy wnioskach komisji. Ja nie wiem, być może ja się mylę. Skarbnik jest tutaj, więc powie, jaka jest zasada budżetowania, bo ja nie wiem, ja mam swoje elementy. W tej tabeli, którą ja przedstawiłam jako Wydział Oświaty, to jest mój tak jakby budżet, to co leży po stronie szkoły. Co to znaczy? Tu nie są wykazane jakiekolwiek inwestycje, tu nie są pokazane środki i tak jakby działania, które wychodzą ponad podstawowy paragraf bieżącego utrzymania szkoły. I to, co tu jest pokazane, to jest tak zwane zakupienie farmy i konserwator maluje. Ja, panie skarbniku, tak mniej więcej.
Teraz, przepraszam, że tak to uprościłam. Czyli każda szkoła w swoim budżecie posiada paragraf, to jest...
Jak on
się nazywa? Remonty bieżące. I teraz jeżeli pan skarbnik powie, że liceum ogólnokształcące numer 1 w Nowogardzie jest inaczej traktowane, bo dostaje bardzo mało pieniędzy na tym paragrafie, to być może to jest prawda. Więc ja nie wiem, jaka jest zasada przyznawania na tych paragrafach wysokości kwot.
Natomiast to nie są pieniądze żadne dodatkowe, to są pieniądze planowane 30 września, każda szkoła. I wszystko, co jest dodatkowe przy bieżącym, jeżeli zachodzi potrzeba, tak jak teraz Państwo radni byli na komisji, wymiany krokwi czy jakichś innych rzeczy, to powiat, zarząd decyduje o przyznaniu dodatkowych środków, bo to jest sytuacja wymagająca interwencji. Natomiast to, co jest wykazane w mojej tabelce, zresztą jak Państwo zobaczą na zakres prac, to są jakieś malowania, nie wiem, naprawy drzwi, to nie są poważniejsze takie, to są remonty bieżące. Dlatego ja tylko chciałam, tutaj mówię, gwoli wytłumaczenia i być może problem, panie skarbniku, jest w tym, bo nie wiem, nie dociekałam, że te środki w liceum są mniejsze. Tylko dlatego.
Momencik, panie skarbniku, ja myślę, że tak, my doskonale rozumiemy, co jest wydatkiem bieżącym i to, co państwo macie w swoich tych budżetach, a co jest wydatkami, które się albo mieszczą w budżecie wydziału, czy w jakichś innych środkach, które dopiero są wydatkowane na te remonty, bym powiedział, czy inwestycje, których tutaj w tej materii, które pani przedstawiła, ich nie ma po prostu, prawda? Bo to jest tylko bieżące funkcjonowanie. No zresztą, jak przeczytaliśmy, że jeżeli my na bieżące funkcjonowanie mamy 12%, proszę Państwa, więc ja myślę, że poza tymi kosztami stałymi, to tu niewiele się da zrobić i każdy ma ten budżetowiec potrafi to od razu przeanalizować. Proszę panie radny.
Proszę Państwa, kiedyś miałem okazję oglądać liceum numer 1 i to było parę lat temu i już wtedy było jasne, że aby ta szkoła wróciła do standardu nowoczesnej szkoły, trzeba by było ją zamknąć i przeprowadzić remont kapitalny, bo tam się sypie wszystko. Malowanie, no to tak samo jakbyśmy malowali rdzewiejący statek i liczyli na to, że żadna ryba w niego nie uderzy, żeby nie poszedł na dno. To jest wyrzucanie pieniędzy w błoto. Tam jest niezbędny remont kapitalny od podstaw, tak? Czyli od fundamentów aż po dach. Bo tak ta szkoła niestety wygląda. I łatanie nic tutaj nie zmieni. I teraz trzeba powoli, myślę, podejmować decyzję, czy łączyć szkoły w jedno i przenieść te dzieciaki i brać się za remont, na który nie ma środków. A znając życie, jeżeli dzieciaki przeniesiemy do zespołu szkół, to pewnie już nie wrócą, no a za chwilę się zmieszczą, tak? Bo ten wyż to jest ostatni rocznik, a patrzę, co się dzieje w szkołach podstawowych i za chwilę będzie problem, tak? Bo tych dzieci będzie coraz mniej. Ja na przyszły rok na przykład u siebie planuję 2 klasy pierwsze, a za 2 lata 1. Tak to wygląda w statystykach, wynika to z demografii. I proszę Państwa, czeka nas trudny okres w oświacie. Jeżeli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, no to ja wiem, że jeszcze na tym wyżu polecimy przez te 3, no maksymalnie 4 lata. Ale później też się zacznie cyrk. Nie wiadomo, jaka będzie sytuacja, jeżeli chodzi o nauczycieli, tak? Bo zapowiedzi tego ministra Czarnka wyraźnie mówią, tak? Idźcie sobie, nie jesteście potrzebni, nie będzie podwyżek, nie będzie nic. Czyli za chwilę, ja już to przerabiam w tym roku, tak? Brakować mi zaczyna nauczycieli. Co roku, jeszcze kilka lat temu miałem zawsze nauczycieli praktykantów. Od kilku lat nie mam ani jednego nauczyciela praktykanta. przeszły wcześniejsze emerytury, bo desperaci pewnie z nich skorzystają i znajdą sobie pracę w innych dziedzinach, nie w oświacie, żeby jakoś związać koniec z końcem. Także proszę Państwa, problem jednego czy dwóch budynków do remontu to jest dopiero początek tej, szczyt tej góry lodowej, a nie wiemy, co nas jeszcze spotka. Natomiast moim zdaniem, tak, jedynym wyjściem, jeżeli chodzi o liceum nr 1 w Nowogardzie, to jest relokowanie uczniów i remont kapitalny. Tylko czy na to znajdziemy środki, tego nie wiem. Zobaczymy po wyborach, jeżeli zostaną odblokowane środki z planu odbudowy, no to może coś się ruszy, tak, w tym względzie i będzie można to przeprowadzić. Natomiast patrząc na coroczny budżet naszego powiatu, to nie sądzę, żeby cokolwiek optymistycznego można było na ten temat powiedzieć. Tak uderzyło mnie też sformułowanie tutaj pani dyrektor, gospodarze szkół. Gospodarze szkół nazywają się dyrektorami. Ja tak przynajmniej uważam i tak nazywam rzeczy po imieniu. Tutaj można by było wyczytać jak gdyby w podtekście zarzuty do dyrektorów szkół, którzy nie radzą sobie z gospodarką finansową, że dają na przykład nadgodziny. Ja już to wcześniej zasygnalizowałem, tak? Nie ma nauczycieli. Ktoś musi realizować podstawę programową, dlatego ludzie dostają nadgodziny. Zresztą nowe rozporządzenie mówi, że nie ma już limitów w szkołach ponadpodstawowych. Jeżeli ktoś wytrzyma, to niech pracuje 60 godzin, tak? Czyli to jest taki znak naszych czasów. Brak nauczycieli, a już nie mówię o braku specjalistów w kształceniu zawodowym, których po prostu nie ma, no bo za te grosze nie opłaca się nikomu robić, tak? Woli być dany człowiek gdzieś tam w przemyślach, czy gdziekolwiek indziej. Także tutaj naprawdę problemów oświatowych przed nami jest bardzo, bardzo dużo. To wszystko. Dziękuję.
Czy ja mogłabym woli jakiejś wypowiedzi? Bardzo przepraszam, niefortunne sformułowanie. Ten problem, panie radny, o którym ja mówię, to nie jest teraz, kiedy brakuje nauczycieli. Chciałabym się obronić, jeżeli wypowiadam jakieś wnioski. Jeżeli coś, co mnie nurtuje, to na pewno nie jest to rzucone bezpodstawnie. I pragnę nadmienić, że każda placówka oświatowa w dniu 1 września posiada pełną obsadę kadry pedagogicznej, tylko nie jedna placówka. Ja jestem świadoma swoich słów, które mówię. Problem z obsadą nauczycieli w placówkach pojawia się dopiero wtedy, kiedy pojawiają się dodatkowe, niezaplanowane godziny nauczeń indywidualnych, wszystkie zajęcia wynikające z opinii, z orzeczeń. Jeszcze raz mówię, wszystkie placówki, nie zdarzyło się, żeby na 1 września nie miały pełnej obsady kadry. Problem jest tylko z jedną placówką. Dlatego jestem w pełni świadoma słów, które ja mówię. I ten problem nie jest obecny. Ten problem trwa. Mam nadzieję, że w tym roku zmieni się, tak jak pan radny dobrze mówi, będziemy mogli mieć większą liczbę godzin ponadmiarowych, więc nie wiem, jak limit będzie wprowadzony, nie mam pojęcia, więc będziemy mieli tą możliwość. Natomiast ja te słowa wypowiadam szeroko. To jest problem z jedną kwestią.
Naciśnij sobie na...
Dziękuję uprzejmie. Pani dyrektor, mam pytanie. Pani się odniosła tu do problemu z jedną placówką. Jaka to placówka? Proszę powiedzieć. Proszę wymienić.
ta placówka, o której wspominam w analizie finansowej, w której jest wyjątkowo duża liczba godzin doraźnych zastępstw nieobsadzonych wakatów. Jest to zespół szkół numer 1 w Nowogardzie. Tak.
Ja mogę? Dziękuję uprzejmie. Dziękuję bardzo. Pani dyrektor, no to właśnie, to już wiem, o co chodzi. Domyślam się, o co chodzi, ponieważ w trakcie komisji objazdowej naszej społecznej też byliśmy w tej szkole, mieliśmy przyjemność i rozmawialiśmy o wielu sprawach i okazuje się, że jest problem tutaj z jakimś porozumieniem właśnie z panią dyrektor, że jakieś, nie wiem, o co chodzi, ale dużo spraw jest nierozwiązanych, niedopowiedzianych tematów i no uważam, że trzeba rozwiązać. Nie wiem w jaki sposób, ale no my jako radni powinniśmy też jakoś pomóc w tej sprawie, bo my uczestniczyliśmy, prawda? Byliśmy w tym właśnie w komisji objazdowej i wiele szkół odwiedziliśmy, ale tutaj widocznie jest problem poważny. Proszę wytłumaczyć, o co chodzi, bo my nie rozumiemy, bynajmniej ja mówię o sobie. Dziękuję. Gdzie wyłączyć mam?
Ja powiem również, że nie rozumiem. Jeżeli pan dyrektor ma zastrzeżenia, to powinny być rozwiązane. Dla mnie takie postawienie sprawy, jak jeżdżą radni po komisjach, po szkołach i powiedzenie brak nadzoru, brak współpracy, nie wiem co tam było powiedziane, bo ja nie byłam przy tym, nie mówiąc konkretnie, jakie zarzuty w stosunku mojej osoby są, ja nie będę się na ten temat wypowiadała, bo ja jestem osobą, która prosi o konkrety, o zarzut, jakiego nadzoru nie ma, jakiej współpracy nie ma, czyż może problemem jest to, że ja głośno o tym mówię, jaka jest polityka. Ja jestem osobą, która nie wnika w proces dydaktyczno-wychowawczy, w efekty kształcenia. Już przestałam mówić, nie wiem, zdawalność, niezdawalność. Faktycznie nie powinno się tak oceniać szkół. Są inne zasady. Natomiast jeżeli chodzi o to, jakie zadania ma Wydział Oświaty, ja muszę z drugiej strony na to patrzeć. Jeżeli ja głośno mówię, że nie jest obsadzona tam kadra pedagogiczna, że są odwieczne problemy, być może to jest problem pana dyrektora, że ja mówię. Po prostu. A byłoby miło, gdybyście państwo usłyszeli te zarzuty od osób, które je wypowiadają. Natomiast stwierdzenie, że brak nadzoru i komunikacji, ono mi nic nie mówi, więc ja nie będę ustosunkowywać się do takiej wypowiedzi. Więc jeżeli zarzut byłby sprecyzowany, to jak najbardziej ja się do tego zarzutu odniosę, bo ja naprawdę nie wiem, czym jest to stwierdzenie. Brak komunikacji, brak nadzoru, nie wiem. Po prostu nie wiem. Przepraszam najmocniej, ale nie potrafię się odnieść do tego.
Jest tak. Proszę państwa, rzeczywiście tego typu zastrzeżenia były wysuwane przez niektórych dyrektorów szkół, że ta współpraca z Wydziałem Oświaty pozostawia wiele do życzenia. Konkrety no, też są, w protokole są zawarte, ale teraz słuchając, zresztą wczoraj z panią dyrektor Chomińską się kontaktowałem, żeśmy wspólnie doszli do wniosku, że może warto by było zorganizować spotkanie dyrektorów tych placówek z panią dyrektor Wydziału Oświaty, może z członkami Komisji Oświatowej tu na terenie naszego starostwa i sobie nawzajem wyrzucić to, co mamy na sercu, co nas boli, co te konkrety, o których pani dyrektor tutaj mówi, może warto by było na takim spotkaniu wyznać. To tyle.
Dziękuję uprzejmie. Ja popieram pomysł pana przewodniczącego Komisji Społecznej i uważam, że jest to dobre rozwiązanie i zostałaby sprawa wyjaśniona i nie byłoby niedomówień, bo tak są niedomówienia, jedna strona mówi inaczej, druga inaczej, a my jako komisja, jako radni, no jesteśmy, prawda, na rozdrożu, bo nie wiemy, gdzie jest prawda. To jest bardzo dobry pomysł i jestem za i proponuję takie spotkanie. Dziękuję uprzejmie.
To, co pani w tej chwili, koleżanka nasza, powiedziała, chcę prawie powtórzyć. Wysłuchaliśmy jednej strony, dyrektorów placówek. Rzeczywiście, słuchając tych uwag, no Boże kochani, tak są męczeni, tak są cierpią, że aż ciarki po skórze chodzą. Ale kiedy spotkałem się wczoraj z panią dyrektor Chomińską i wysłuchałem drugiej strony, to jest mój punkt widzenia, zdecydowanie się zmienił i takie spotkanie wspólne dyrektorów szkół i dyrektora Wydziału Oświaty plus radni mogłoby sytuację i uzdrowić i mielibyśmy wyłożone kawa na ławę to, co dotyczy oświaty i chcielibyśmy poprawić. Dziękuję bardzo.
Panie Przewodniczący, proszę Państwa, bo to tak trochę wygląda, że nigdy na ten temat nie rozmawiamy i jako zarząd jakiejśkolwiek wiedzy na temat pewnych zgrzytów, może tak to delikatnie ujmę, ale nawet nie tylko między dyrektorami, jednostkami a wydziałem, ale też starostwem. Natomiast ja już to niejednokrotnie też mówiłem na ten temat. Podłoże takich mikro, makro, nie wiem jakich konfliktów czy zgrzytów jest po prostu system finansów publicznych. To jest podłoże całego jak gdyby zamieszania, ponieważ proszę Państwa, no my mamy budżet. My w ramach tego budżetu musimy funkcjonować. Dyrektorzy jednostek, to już nie zależy od tego, czy to są jednostki oświatowe, czy jakiekolwiek, doskonale wiemy, że ile byśmy tam pieniędzy nie dali, to te pieniądze zostaną wykorzystane. I to jest normalne. Natomiast my musimy stać jak gdyby no, na tej bramce, żeby no, wszystko grało, tak? Lewą stroną z prawą stroną. Wiem, że zderzamy się czasem w takim może nie konflikcie, ale też jak gdyby z różnymi problemami polegającymi na tym, że no, dyrektorzy nawet czasem coś chcą zrobić świetnego, fajnego, w ogóle no, tylko przyklasnąć, no ale nie ma na to środków, tak? No bo my jako samorządy, a jeszcze samorząd powiatowy, gdzie tej reformy nie dokończono, stajemy zawsze przed tym, że mamy te środki znaczone, nie mamy dochodów takich jak gminy i tych środków tak naprawdę do końca nie mamy, tak? No oczywiście, jeżeli jest taka możliwość, to czerpiemy dodatkowe środki z funduszy. Na to też niejednokrotnie dyrektorów namawiamy i pomagamy w tym, aby te fundusze gdzieś pozyskać z różnych źródeł. Jednemu dyrektorowi udaje się, drugiemu nie. Natomiast no mówię, no tym całym podłożem są te finanse publiczne. Jeżeli, już wracam teraz do tego spotkania, też Państwo doskonale wiecie, że nigdy nie byłem przeciwny jakiemkolwiek spotkaniu się, czy to z rodzinami zastępczymi, czy z kimkolwiek, tak, jak uczyliśmy szkoły w Goleniowie, to spotykaliśmy się non-stop i doszło nawet do takiego momentu, gdzie już nawet ja usłyszałem, dobra panie starosto, już męczące są te spotkania, łączmy i już idźmy dalej. Jeżeli jest oczywiście taka wola, chociaż powiem szczerze, że no my spotykamy się z dyrektorami dosyć często, rozmawiamy na różne tematy, ja indywidualnie również się spotykam i tak naprawdę upatruję w tym wszystkim źródło w tym, że no jednak tych środków, które chcieliby dyrektorzy, nie mamy. Jeżeli z drugiej strony też widzimy trochę takie nadmuchanie wydatków poprzez ruchy, które są trochę dla nas niezrozumiałe, ale rozumiem, że z perspektywy dyrektora one są jak najbardziej zrozumiałe i jest to z jego perspektywy ratowanie sytuacji, czyli no, brak kadry, no to też to do mnie dociera, tak? Ja to rozumiem. Pomimo tego, że nas to więcej kosztuje, to oczywiście no, dobra dzieci i młodzieży, no, nie powiem, że przymykamy oko, rozmawiamy na ten temat, próbujemy pewne rzeczy rozwiązać, ale no, jest to czasem trudne, tak? I wiadomo, że w takiej sytuacji, to jest jak w domu, jak brakuje pieniędzy, to kwestia, moment i jest jakiś konflikt. I to jest bardzo podobnie, ten schemat jest bardzo podobny. Natomiast mówię, jeżeli jest taka potrzeba, jeżeli to oczywiście spotkajmy się. Z drugiej strony nie wiem, czy też my, bo ja widzę czasem, że dyrektorzy przy nas nie są tacy wylewni, ale oczywiście bardzo, bardzo chętnie i nie wiem, kto tą inicjatywę podejmie, czy pan przewodniczący komisji, czy nie wiem, czy wydział, ale chyba tutaj kierunek tutaj ze strony pana przewodniczącego byłby najlepszy. To oczywiście i formuła, tutaj dogadanie się co do formuły tego spotkania i kto ma w nim uczestniczyć, jak najbardziej jesteśmy otwarci. Dziękuję.
Jeszcze tylko słowo, no, może zdanie. Proszę Państwa, spotkania formalne, gdy coś się tli, nie mają większego sensu, tak? No bo zawsze to będzie ta poprawność i tak dalej, bo będzie pan starosta, pani dyrektor, pan przewodniczący, no i skończy się na tym, że się pouśmiechacie, ktoś coś tam powie i dalej będzie coś się tliło. Moim sposobem na rozwiązywanie konfliktów często są spotkania nieformalne. Resztę proszę sobie dopowiedzieć. In vino veritas i czasami jednak daje to bardzo dobre efekty. Natomiast ja powiem tylko, jak to wygląda też w gminie Goleniów, tak? Dyrektor składa projekt organizacyjny, my już w kwietniu składamy, no i burmistrz zatwierdza lub też nie zatwierdza, tak? Tutaj jest po stronie starostwa duża władza. Oczywiście jeszcze jest kuratorium po drodze, no ale jeżeli dyrektor daje zbyt wiele wakatów, zawsze się go można zapytać, dlaczego tyle tych wakatów robi i nagle okazuje się, że są chętni, którzy wezmą nadgodziny i tym podobne rzeczy. Ja z tych wypowiedzi mogę się domyślać, że chodzi tutaj o niezbyt, że tak powiem, dobre działania. Natomiast od tego są dyrektorzy, żeby szkołą zarządzać i żeby ona funkcjonowała zgodnie ze wszystkimi standardami. W gminie Goleniów nasza dyrektor Wydziału Kultury, Sportu, Oświaty co jakiś czas organizuje wyjazdy szkoleniowe dla kadry dyrektorskiej. Zabieramy wicedyrektorów. Jest to czas, żeby w oderwaniu od szkoły intensywnie się podszkolić, ale również spotkać się w warunkach nieformalnych i powiedzieć sobie, co myślimy na różne tematy. I nie mogę oczywiście zdradzać, jak to tam wygląda, natomiast czasami poruszamy bardzo trudne tematy, które nie wszystkim się podobają. Czasami padają różne sformułowania, natomiast skutkuje to tym, że nie ma jakiejś tam skwaszonej atmosfery. Spotykamy się wręcz z przyjemnością i odgadujemy wszystkie sprawy, które są do załatwienia. Może to jest sposób na rozwiązanie tej sytuacji. Dziękuję.
Mogę odpowiedzieć? Dziękuję bardzo. Ma pan radny rację. 35 tysięcy na cały rok. moja pula na dokształcanie. Wszędzie są finanse. Moi dyrektorzy się szkolą oprócz tego. Więc być może można z tego, z tej puli jeden wyjazd zrobić, ale no nie mamy środków, tak? Nie. No niestety nie mamy takich środków. Ale pomyślę o tym oczywiście. Całkiem niezły pomysł.
Ja się zgadzam z Mariuszem w całej rozciągłości, jeżeli chodzi o sposób rozwiązania tego problemu, ale chciałem też zapytać o ten wątek wynagrodzeniowy, który po części też został poruszony w kontekście tego, że to jest, tak jak to zrozumiałem, niezbyt dużo albo niezbyt atrakcyjnie. I tak nie wiem, czy to się zarzewia jakiegoś sporu. Wychodzi, że to jest 7 tysięcy per etat miesięcznie, a w przypadku, i proszę mi odpowiedzieć, zakładam, że stąd się bierze różnica, że najwięcej jest w szkolnictwie specjalnym, prawda? Średnio na etat przypada kwota 7800 i Kazimierzu, najwięcej jest w Nowogardzie na jeden etat zgodnie z twoją matematyką. I pytanie, czy to jest wciąż za mało?
Siła o stronę.
Strona 18. Pytanie, czy to jest wciąż za mało i ewentualnie jak tutaj do tego podejść, bo tak z matematyki wygląda to dość dobrze. Czy ta średnia jest taka, że są nauczyciele, którzy mają bardzo dużą ilość nadgodzin plus szkolnictwo specjalne i to dmucha to w jedną stronę i są nauczyciele, którzy są po drugiej stronie i średnia wychodzi, nie wiem, na poziomie 3-4 tysięcy? Tak można czytać te dane? Dziękuję.
Chodzi o wynagrodzenia nauczycieli przypadające na jeden etat? Ta osiemnastka? No tak, tak mniej więcej można to zrozumieć. Jeszcze raz, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy. To są 93 tysiące. To co mówiłam, a szkoła muzyczna na jedną osobę 62 tysiące. I teraz, jeżeli podzielimy to, oczywiście to należy dzielić na 13 miesięcy, bo tam jest również 13 wynagrodzenie. No to wyjdzie nam średnio, ile miesięcznie średnio nauczyciel zarabia. Ja jeszcze raz mówię, ktoś może zarabiać miesięcznie brutto, nie wiem, 5 tysięcy, ktoś 10, ponieważ ten, kto zarabia 5, nie ma żadnych godzin ponadwymiarowych i to jest czysty jego i nie ma stażu zbyt wysokiego. Nie wiem, jak mam dokładnie to, nie będę tłumaczyła, ale to od tego zależy.
Proszę Państwa, ja spróbuję podsumować króciutko. Ja chciałem tu właściwie poprzeć to, co przedmówcy powiedzieli, że wszystkie oficjalne spotkania i tak niewiele Państwu dadzą, bo na oficjalnych takich spotkaniach właściwie najczęściej nikt nic nie mówi i każdy przytakuje i każdy mówi, że tak jest. Oczywiście najbardziej winny w tym wszystkim jest skarbnik, bo na nic nie daje. I to jest taka jego rola, ale taka jest prawda, że on nie da. Więc to chciałem powiedzieć. A jeżeli chodzi o te wynagrodzenia nauczycieli, to wiecie Państwo, w służbie zdrowia funkcjonuje wskaźnik wynagrodzenia za jedną godzinę. I wtedy jest łatwo wyliczyć i porównać, ile wynagrodzenia na godzinę jest. Tak my się rozliczamy i wtedy bez względu na to, kto ile godzin pracuje, no, ma odpowiednią kwotę wynagrodzenia. Ale my się rozliczamy ze stawki godzinowej. To tak nawiasem tylko mówiąc. Ja myślę, że moglibyśmy ponad godzinę, już mówimy na temat tego punktu. Ja myślę, panie przewodniczący Komisji Oświaty, że wszystko jest ewentualnie w twojej inicjatywie, tak jak tu pan starosta powiedział. Natomiast ja bym sobie za dużo po tym spotkaniu nie obiecywał. Tak. Byłem uczestnikiem kilku spotkań, które żeśmy w przeszłości robili, może pamiętacie. I właściwie więcej my mówiliśmy, jak ci, od których chcieliśmy to usłyszeć. I to jest taka stara prawda. Ja nie wiem też, czy my jako radni powinniśmy w te problemy organizacyjne wchodzić, tak? Żebyśmy też znali swoje miejsce. My jesteśmy jednak organem uchwałodawczym. i musimy znać również swoje kompetencje, tak żebyśmy tu również mieli to na uwadze. Ja myślę, że możemy zamknąć już ten temat. O Jezu. No włączcie, no.
Dziękuję uprzejmie. Ja uważam, bo szanowni państwo, rozmawiamy, dyskutujemy, ale nie widzę finału. Nie słyszałam, jaki będzie finał, jaki, prawda, do czego zmierzamy. Ja uważam, że byłoby dobrze, tak jak mówił przedmówca pan radny Guźny, żeby się spotkać, my, komisja społeczna, tak nieformalnie, tak trochę luźno, nie, prawda, mówię tak w cudzysłowiu, z panią dyrektor i z panią dyrektor Chomińską i z dyrektorami szkół i porozmawiać. Tak, i wyjaśnić pewne sprawy, żeby to wszystko było wyjaśnione, bo w dalszym ciągu to będą, bo to finanse, jak finanse oczywiście ważne, ale tu są relacje międzyludzkie niewłaściwe, z tego co rozmawialiśmy, że nieodpowiednie. Nieodpowiednie są relacje międzyludzkie, nie, już pomijając finanse. I jestem za takim spotkaniem nieformalnym w ścisłym gronie. Dziękuję.
Proszę państwa, pani radna mnie chyba nie słuchała. Ja wyraźnie powiedziałem, że inicjatywa w tej sprawie należy do przewodniczącego komisji. I jak pan przewodniczący komisji zdecyduje, tak będziecie państwo obradować. I to jest, myślę, że powinniśmy już skończyć ten temat, bo już niczego więcej, powiedzmy, nie uchwalimy, nie uradzimy. Państwo się spotkacie na komisji, podejmiecie jakieś decyzje. Myślę, że przede wszystkim w zgodzie i w uzgodnieniu z zarządem, bo to jest ich przede wszystkim działka realizować wszystkie zarówno spory, jak i wszystkie kontakty. Pozwolicie państwo, że ten temat zakończymy i przejdziemy do punktu czwartego. Rozpatrzenie raportu o stanie powiatu goleniowskiego za 2022 rok. Referuje... O, przepraszam. Pani skarbnik.
Pani sekretarz, nie. Chociaż pilnuję kasy, bo skarbnik mnie już tak wyszkolił, że prawie jak jego zastępca jestem. Szanowni państwo, no jak co roku przed podjęciem uchwały w sprawie absolutorium i dla zarządu i jest rozpatrywany raport. Raport przygotowałam dla państwa oczywiście na podstawie danych, które uzyskałam od naszych jednostek i wydziałów. Jest jakby zachowana dotychczasowa struktura tego dokumentu. I tutaj w tym miejscu muszę państwa przeprosić, bo ten dokument będzie z autopoprawką. Zapomniałam wkleić jednej tabelki właśnie przy oświacie, więc w momencie, w którym rozgorzała dyskusja na temat remontów, zauważyłam, że nie wkleiłam informacji od inspektora do pozyskiwania środków zewnętrznych na temat realizowanych projektów i programów finansowanych w ośrodki zewnętrzne i po prostu wstawię do dokumentu, który będzie procedowany na sesji Rady Powiatu, tą tabelę, która będzie sobie liczyła 9 pozycji na łączną kwotę 999 829 zł. Właśnie dotyczącą realizowanych w naszych szkołach i placówkach programów finansowanych ze środków zewnętrznych. Pokusiłam się o drobne podsumowanie działalności powiatu już na samym końcu na podstawie danych z zeszłorocznego raportu i danych, które uzyskałam w tym roku. I gdyby państwo jak mieli jakieś pytanie, to służę.
Proszę Państwa, otwieramy dyskusję nad raportem, który przedstawiła. Chciałem powiedzieć, że już od kilku lat ten raport właśnie wykonywany jest przez pracowników starostwa, co chciałem podkreślić, kiedyś zlecaliśmy wykonanie pracy. Nie? To nie był ten raport?
Nigdy nie zlecaliśmy raportu. Od samego początku robimy raport i myślę, że to jest taki dobry moment, żebyśmy wiedzieli, szczególnie ja. Tak?
Rozumiem, ale zanim pani nastała,
nie było takiego obowiązku. Nie było takiego obowiązku.
Ale my zlecaliśmy jakieś raporty.
Strategię.
Może strategię.
Tak,
może
tak, rozwoju powiatu, coś takiego było, tak.
Dobrze, bo wiem, że taka przyjeżdżała firma, która nam na sesji tą strategię weźmie.
Mamy kilka programów, mamy.
No, dobra, ale to nie o tym chciałem mówić. Tak. Proszę, tak, i pamiętam, że płaciliśmy 40 tysięcy i dlatego mi to tak utkwiło w pamięci kiedyś. No. Proszę Państwa, czy do tego raportu są jakieś pytania? Myślę, że jest bardzo czytelny, fajnie się czyta i w związku z tym, czy możemy przyjąć, że połączone komisje przyjęły raport? Czy są jakieś sprzeciw? Ja się pytam, czy chcemy przyjąć bez głosowania. Raport można przyjąć przez aklamację, a na sesji będziemy głosować. Bo jeżeli komisje, tak? No to dobrze, ja będę po kolei. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za przyjęciem, pozytywną opinią w sprawie raportu? Proszę o podniesienie ręki do góry. No może nie wszyscy jeszcze zagłosowali za przyjęciem. Zaraz się spytam w takim razie. Proszę? Aha, Pawła nie liczyłaś? 5. No to dobrze, 5. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za przyjęciem raportu? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Czy ktoś wstrzymywał się od głosu? Albo czy ktoś był przeciwny? No tak nie zauważyłem, na wszelki wypadek. Dla ostrożności pytam się. W związku z tym przebrnęliśmy przez punkt 4. Jesteśmy w punkcie 5. Projekt uchwały w sprawie udzielenia zarządowi powiatu goleniowskiego wotum zaufania.
Projekt spod mojej ręki wyszedł, że się tak wyrażę, zaparafowany przez radcę prawnego, jest konsekwencją, czy będzie konsekwencją przyjętego przez Państwa raportu, zgodnie z kilka lat temu wprowadzonymi przepisami.
Tak, właśnie. Szukałem uchwały. Proszę Państwa, ponieważ jesteśmy już w punktach uchwał, to wszystkie uchwały muszą być przegłosowane i w związku z tym projekt uchwały brzmi, że na sprawie udzielenia zarządowi powiatu goleniowskiego wotum zaufania na podstawie stosownych przepisów po rozpatrzeniu raportu o stanie powiatu goleniowskiego za 2022 rok udziela się zarządowi powiatu goleniowskiego wotum zaufania i wykonanie uchwały powierza się przewodniczącej Rady Powiatu i będziemy głosować, proszę Państwa, komisjami. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej? Ja będę się pytał na końcu. Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty?
i kto z Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. Chciałbym się spytać, kto z członków poszczególnych komisji się wstrzymał od głosu. Przy jednym głosie wstrzymującym w komisji rewizyjnej. Czyli uchwała została przez Państwa przyjęta i proszę Państwa, w punkcie szóstym mamy rozpatrzenie sprawozdania finansowego powiatu goleniowskiego za 2022 rok, sprawozdania z wykonania budżetu za 2022 rok oraz informacji o stanie mienia powiatu goleniowskiego za 2022 rok. Referuje Pan Skarbnik? Proszę bardzo.
Szanowni Państwo, jak co roku przedkładam sprawozdanie z budżetu i sprawozdanie finansowe, które są konsekwencją działań dokonywanych w ramach gospodarki finansowej. Oczywiście możecie z tego raportu wyczytać kilka informacji. Ogólnie, tak jak w statystyce, możemy to czytać pozytywnie. No i oczywiście, jeżeli przeczytamy między wierszami, zobaczymy obraz prawdziwy. Ten obraz prawdziwy to jest podsumowanie nadwyżki budżetowej, która została wypracowana w tamtym roku. Ogólnie możemy to przeczytać jako czynnik pozytywny. Zaoszczędziliśmy pieniądze, a w związku z tym funkcjonowaliśmy taniej, ale jak zobaczymy, z czego ta nadwyżka wynika, czyli tak naprawdę z jednorazowej pomocy finansowej państwa, która została nam wypłacona w ratach, w trzech ratach, ostatnio w grudniu w wysokości 6 milionów, a nadwyżka jest poniżej tej kwoty, znaczy, że musieliśmy się finansować środkami, żeby się spiąć w ramach wydatków. Czyli gdyby nie było tych dodatkowych środków, prawdopodobnie wynik byłby zupełnie inny. No i druga rzecz to to, że w dość znacznym stopniu musieliśmy przenieść inwestycje z roku poprzedniego na rok bieżący i stąd zaoszczędzone środki, które wykazujemy. Dlatego z punktu widzenia gospodarki finansowej, tak jak mówiłem, sprawozdanie wykonane przedstawia obraz dobrego gospodarowania finansami. Niemniej jednak podkreśla te różnice, które w finansowaniu powiatów istnieją, tak? Czyli te elementy zagrożeń, że jeżeli zostaną nam jakieś dochody ograniczone, a później zastępowane jednorazowymi wypłatami, jednorazowymi zasiłkami, to nasza sytuacja finansowa jest niepewna. Trzy obszary ryzyka, które z tego sprawozdania wynikają, to pogarszająca się sytuacja w finansowaniu pomocy społecznej. Jak Państwo zaobserwujecie, wydatki na rodziny zastępcze w tamtym roku już gwałtownie wzrosły, a w tym roku będą jeszcze pogłębione poprzez zmianę ustawy i ta zmiana ustawy gwarantuje, że te wydatki będą systematycznie rosły. System zabezpieczenia powiatów, dochody mające pokryć te wydatki jest nieszczelny. Jak Państwo wiecie, w pierwszym roku, kiedy kogoś przejmujemy do rodziny zastępczej, dostajemy tylko 10% kosztów ponoszonych na utrzymanie dziecka w pieczy zastępczej. Po trzech latach dopiero mamy 50%. Te pozostałe 50% nie ma źródeł finansowania, to znaczy jeszcze kiedyś w subwencji wyrównawczej mieliśmy, tej równoważącej, mieliśmy dodatek na te rodziny. W tej chwili ten punkt zniknął, nie ma go i nie jest to finansowane, dlatego musimy to wyciągać z innych obszarów. Drugi obszar to infrastruktura. Tutaj przy omawianiu sytuacji oświaty omawialiśmy, że ta infrastruktura systematycznie się pogarsza, bo nie ma środków na bieżące utrzymanie. Wynika to z tego, że musimy systematycznie dokładać do subwencji oświatowej. Pomimo, że przyjmujemy na siebie coraz więcej obowiązków i nie mamy wpływu na to, w jaki sposób te obciążenia funkcjonują. Dodatki, o których też mówiliśmy przy wynagrodzeniach nauczycieli, są finansowane w 100% z innych dochodów powiatu. Nie są uwzględniane w subwencji oświatowej. Jak pamiętacie Państwo, zmiana wychowawstwa, dodatku za wychowawstwo obciążyła powiat bez żadnego źródła dochodu, to znaczy subwencji oświatowej nie zwiększono finansowania na jedno dziecko, pomimo że nas to obciąża. I trzeci obszar to obsługa długu publicznego. Jak Państwo zauważyliście, koszty obsługi drastycznie wzrosły i niestety nie zapowiada się, że ten obszar będzie obszarem dla nas łaskawszym w roku obecnym, jak i następnym. Tutaj te koszty będą się utrzymywały ze względu na poziom inflacji. Nawet nie zmieni tego zmiana WIBOR-u na WIRON, który ma zastąpić obecną podstawę do naliczania. Tutaj symulacja pokazuje, że te wielkości będą porównywane. I to by było chyba na tyle, jeżeli... może jeszcze czwarty obszar to jest zadania zlecone, które wykonujemy. Mamy finansowanie na jeden etat zadań zleconych, a w samym Wydziale Architektury, który jest w 100% zadaniem zleconym, mamy zatrudnionych około 7 osób. Do tego dochodzi niedoszacowana geodezja i inne obszary zadań zleconych. To jest ten obszar, gdzie musimy również te wydatki pokrywać i ponosić koszty. To tyle. Jeżeli by były pytania, to oczywiście chętnie odpowiem.
Proszę Państwa, czy są pytania do przedłożonego sprawozdania? Nie widzę pytań. W związku z tym zamykam dyskusję. Przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego sprawozdania i tak dalej, proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Nie, ale głosował.
Głosowałeś, nie?
No. Nie wiem, wiem, że głosował, ale ja patrzyłem. No. I tak zapisała. Dobra. Proszę Państwa, sprawozdanie otrzymało pozytywną opinię i teraz mamy zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu. Wszyscy radni to stanowisko otrzymali. Przepraszam, spojrzę. Państwo się zapoznali, rozumiem, z tym stanowiskiem i w związku z tym ta opinia jest pozytywna i przejdziemy, proszę Państwa, do punktu 8. Stanowisko zarządu do sprawozdania z wykonania budżetu. Może, ponieważ wyszedł Pan Starosta, to może Pan Skarbnik, czy Wicestarosta, wszystko jedno, proszę Państwa.
W zastępstwie Pana Starosty oczywiście treść Państwo mają, zgadzamy się z opiniami w pełni RIO co do naszych sprawozdań, jak i wniosku Komisji Rewizyjnej. Oczywiście w imieniu zarządu proszę o udzielenie absolutorium w związku ze spełnieniem wszystkich wymogów formalnych dotyczących zarówno sprawozdania, jak i zarówno sprawozdania z wykonania budżetu, jak i sprawozdań finansowych. Tutaj żadnych elementów negatywnych i on się nie dopatrzyło, spełniliśmy wszystkie wymogi, na co mamy potwierdzenie w dwóch uchwałach. Uchwała numer 5038/2/23, no i oczywiście uchwały 5038/2023/22 maja dotyczącego wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie tego absolutorium. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbniku i proszę państwa, również wniosek Komisji Rewizyjnej był w sprawie udzielenia zarządowi powiatu goleniowskiego w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu. Państwo ten wniosek macie w materiałach, myślę, że nie będę czytał. Jak dobrze pamiętam, nasz wniosek był podjęty 5 głosami za, czy jednym chyba wstrzymującym, tak? No, mówię z pamięci, dlatego się pytam. I proszę państwa, tak byśmy doszli do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2002 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu za ten rok. Czy w przedmiocie tej uchwały są jakieś pytania? Jeżeli nie, to jest króciutka uchwała w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2022 rok oraz sprawozdania z wykonania budżetu. Na podstawie stosownych przepisów uchwala się, co następuje. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe powiatu goleniowskiego za 2022 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2022 rok. No i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? I stwierdzam, że uchwała została pozytywnie przez państwa zaopiniowana. I proszę państwa, w punkcie 11 mamy projekt uchwały w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2022 rok. I uchwała brzmi następująco: w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2022 rok i na podstawie stosownych przepisów Rada Powiatu Goleniowskiego uchwala, co następuje. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu powiatu goleniowskiego za 2022 rok, sprawozdaniem finansowym powiatu za 2022 rok, z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia powiatu za 2022 rok, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej udziela zarządowi powiatu goleniowskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok i uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Proszę Państwa, chciałem się spytać, kto wstrzymał się od głosu? Jeden członek komisji rewizyjnej. Kto był przeciw ewentualnie? Nie widziałem. W związku z tym chciałem stwierdzić, że uchwała w sprawie udzielenia absolutorium została przez poszczególne komisje podjęta. W punkcie 12 mamy projekt uchwały w sprawie przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za 2022 rok. Referuję, rozumie Pani, tak?
Tak. Proszę. Dziękuję za głos. Szanowni Państwo, ja o pomocy społecznej. Temat nie mniej lżejszy niż obszary oświaty, ale ja postaram się krótko i w stronę pozytywów, bo też dokument pokazuje jeden wyraźny wniosek, a mianowicie to, że wielkość zasobów pomocy społecznej w powiecie goleniowskim, biorąc pod uwagę oczywiście ekonomię sił i środków, które angażujemy w pomoc społeczną, należy uznać za dobry. Wynika to z tego, że na terenie powiatu goleniowskiego mamy dom pomocy społecznej, 5 placówek opiekuńczo-wychowawczych, rodziny zastępcze w różnych formach, ośrodek interwencji kryzysowej, warsztaty terapii zajęciowej, specjalistyczne poradnictwo rodzinne, w którym zatrudniamy różnych specjalistów, psychologów, pedagogów, terapeutów i taką nowością od ubiegłego roku, dzięki możliwości pozyskania środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, było zatrudnienie, jest zatrudnienie, które funkcjonuje w naszych strukturach, a mianowicie mobilny koordynator, którego zadaniem jest wchodzenie bezpośrednio do środowiska w sytuacjach różnych kryzysów. Drodzy Państwo, dokument, który nazywa się oceną zasobów pomocy społecznej, wynika z obowiązku ustawowego. W ramach ustawy o pomocy społecznej jesteśmy w obowiązku przedkładać corocznie aktualny stan w pomocy społecznej. Oczywiście borykamy się z problemami. Te problemy Państwo niejednokrotnie słyszeliście, a mianowicie trochę to, co wchodzi w sprzeczność. Przed chwileczką Państwu powiedziałam, że mamy dobrze rozbudowany system pieczy zastępczej, szczególnie rodzin zastępcze, których mamy bardzo dużo na swoim terenie i to się wpisuje bardzo dobrze i bardzo pozytywnie w politykę społeczną naszego kraju, a mianowicie idziemy w kierunku deinstytucjonalizacji, czyli likwidowania form instytucjonalnych. Natomiast to powoduje jednoznacznie wzrost wydatków w budżecie. Bo jeżeli wzrasta nam liczba rodzin zastępczych, no to co powiedział przed chwileczką pan skarbnik, omawiając finanse, wyraźnie już zaznaczył, że przyszły rok będzie takim rokiem, gdzie rodziny zastępcze, czyli ten obszar rodzicielstwa zastępczego, obciąży znacznie nasz budżet, co już odczuwamy po tych zmianach, które nastąpiły, czyli wzrost miesięcznych wynagrodzeń, ale i również to, co Państwo radni podjęliście, czyli w pełni, w 100% zwrot kosztów utrzymania domów, na które składa się zwrot energii, wody, ścieków i tak dalej. W tej chwili rodziny zastępczej mają w 100% finansowane te koszty. Oczywiście adekwatnie do liczby dzieci pozostających w pieczy zastępczej. I to jest coś bardzo pozytywnego, ale z drugiej strony negatywnego, bo nam obciąży w pierwszej kolejności, pan skarbnik wymienił ten obszar pieczy zastępczej, który obciąży budżet. Dla ciekawości chciałabym Państwu powiedzieć, co też jest pozytywnym wymiarem dla naszego powiatu, a może niekoniecznie dla finansów, a mianowicie to, że w roku oceny mieliśmy wzrost jest w budżecie na rzecz pieczy zastępczej, drodzy Państwo, o 270 tysięcy złotych więcej w budżecie niż to miało miejsce w roku poprzedzającym rok oceny, czyli 2021 rok. Natomiast patrząc globalnie na finansowanie pomocy społecznej, to już tutaj wzrost był i tutaj należy wziąć pod uwagę również inne obszary, nie tylko pieczę zastępczą, ale i również placówki. Tutaj mam na myśli Dom Pomocy Społecznej czy placówki opiekuńczo-wychowawcze. I tutaj mieliśmy, drodzy Państwo, wzrost w budżecie w roku 2022 o ponad 2 miliony, a dokładnie 2 miliony 784 tysiące. Więc to jest tendencja bardzo pozytywna, natomiast negatywna tutaj, jeśli chodzi o finansowanie i obciążenie naszego budżetu. I na zakończenie, ja również w tym dokumencie, jak co roku, nie pokusiłam się, ale wyniki tego dokumentu pokazują, aby wskazać również rekomendacje na kolejne lata w obszarze pomocy społecznej i one od ostatnich 2-3 lat pozostają w niezmienionym zakresie, a mianowicie tutaj będziemy podążać w kierunku tego, by jednak rozwijać ciągle tą rodzinną pieczę zastępczą. Będziemy rozwijać w dalszym ciągu, podtrzymywać na tym poziomie poradnictwo specjalistyczne, bo ono jest bardzo potrzebne i myślę, że to jest priorytet dla nas, jeśli chodzi o pomoc społeczną z poziomu powiatu. Mamy coraz więcej rodzin, młodzieży, dzieci, które wymagają z nagła, nagle, natychmiast pomocy specjalistycznej, a my w powiecie jesteśmy w obowiązku zabezpieczyć te zakresy. I oczywiście tutaj pozostaje niezmiennie konieczność pozyskiwania środków zewnętrznych, które dają nam duże możliwości na dopełnianie w różne zakresy rodzin zastępczych. Drodzy Państwo, dzięki środkom zewnętrznym rodziny zastępcze korzystają z różnych form warsztatowych, podnoszą swoje umiejętności i kwalifikacje, wyjeżdżają, dostają dofinansowanie do różnego sprzętu, który służy dzieciom, ale i im samym w realizacji funkcji opieki i wychowania. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są pytania do przedstawionego materiału? Ocena jest bardzo obszerna, jak Państwo zauważyliście. Jeżeli nie ma pytań, to przeszlibyśmy do przegłosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonej oceny zasobów pomocy społecznej dla powiatu goleniowskiego za 2022 rok? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Czy ktoś był przeciw? W związku z tym stwierdzam, że uchwała otrzymała pozytywną opinię. Gratuluję, pani dyrektor, i jesteśmy przy przystankach. Projekt uchwały w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych. Przepraszam.
Dziękuję, bardzo krótko. Uchwałę Państwo doskonale znają, jak praktycznie co sesja pojawia się. Tym razem dodajemy przystanki w miejscowości Komarowo, gmina Goleniów. Także bardzo proszę o pozytywne głosowanie nad tą zmianą. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. myślę, że nad tą uchwałą nie będziemy dyskutować. Ona jest dość często przyjmowana, ale pani chciała zabrać głos. Proszę.
Dziękuję uprzejmie. Ja mam takie zapytanie. Proszę powiedzieć, czy utworzenie nowych przystanków przy drodze powiatowej należy do gminy, czy też może to zrobić powiat, czy nie może? Bo znam miejscowości, które zwracały się chyba do gminy, ale gmina nie uwzględniła. Podobno są jakieś wymogi, nie znam niuansów. Jak to wygląda? Bo znam miejscowości, że ludzie oczekują takiego przystanku dodatkowego i jest problem. Do kogo też się zwrócić? Dziękuję.
Znaczy ja pierwszy raz słyszę, że kiedykolwiek był problem z takim czymś, więc może to jest jakieś wyjątkowe miejsce. Generalnie decyzję o umieszczeniu przystanku w terenie podejmują tak naprawdę dwie rady. Określona rada gminy i rada powiatu. My jesteśmy w tym momencie, bo my zaraz, nie pamiętam dokładnie, czy najpierw głosuje gmina, czy najpierw my głosujemy. Generalnie jest to za zgodą dwóch rad. Natomiast nigdy w życiu nie zdarzyło nam się, że tak powiem, siłowe prowadzenie przystanku, że tak powiem, bez zgody rady gminy danej. Nie wiem, no tak naprawdę myślę, że może mogą ci mieszkańcy zgłosić się do mnie tak naprawdę do Wydziału Dróg i ewentualnie będziemy próbowali tę sprawę załatwić. Ja osobiście się zapoznam, jakie względy powodowały gminą, że odmawiała, zapoznam się z dokumentacją, także jak najbardziej można do mnie, tak? A później ewentualnie sprawdzę, czy możemy zrobić przystanek bez zgody gminy, rady gminy. Nie spotkałem się z taką sytuacją. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Czy możemy przejść do przegłosowania projektu uchwały? Jeżeli nie ma głosów, to przejdziemy. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Czy ktoś się wstrzymał od głosu? Nie widzę. I czy ktoś był przeciw?
Nie.
Też nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że uchwała otrzymała pozytywną opinię członków komisji. I punkt 14. Projekt uchwały w sprawie kierunkowych założeń polityki budżetowej powiatu na rok 2024. Rozumiem, że referuje pan skarbnik.
Szanowni radni, jak co roku przedkładamy założenia budżetowe. W tym roku jedyną zmianą, która jest tak naprawdę istotna, oprócz tego, do czego wszyscy jesteśmy przyzwyczajeni, że we wszystkich obszarach mamy potrzeby i w miarę możliwości powinniśmy je zaspokajać. Ta jedyna różnica wynika z faktu, że w tym roku mamy ujemną różnicę między dochodami a wydatkami bieżącymi, a w związku z tym zgodnie z obowiązującą ustawą o finansach publicznych w latach następnych, czyli 24-25, tą różnicę będzie trzeba przekuć w nadwyżkę tego typu dochodów nad wydatkami i to jest ten element utrudniający planowanie przyszłego roku. Niemniej jednak, dopóki ten przepis nie zostanie zmieniony, podobno ma być wydłużony okres z roku 2025 do 2027, ale na razie projektu ustawy zmieniającej w tym zakresie nie widziałem, w związku z tym musiałem to do założeń, to stwierdzenie wnieść. Proszę o przyjęcie tych kierunkowych założeń w kształcie przedłożonym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś z członków połączonych komisji chciałby w sprawie projektu uchwały jakieś zająć głos? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie przedłożonego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej jest za pozytywną opinią? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Czy ktoś z członków komisji, połączonych komisji się wstrzymał od głosu? Albo ktoś był przeciw? Nie widzę. W związku z tym stwierdzam, że projekt uchwały otrzymał pozytywną opinię. I doszliśmy do punktu 15. Projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu powiatu goleniowskiego na bieżący rok. Referuje pan skarbnik.
Podobnie jak co miesiąc korygujemy budżet o te rzeczy, które są dla nas istotne. Tutaj tak naprawdę najistotniejszą zmianą jest uwolnienie części środków na fotowoltaikę. Jak Państwo widzicie, to jest największy obszar ze zmian, które powodują zmianę deficytu, jest wycofanie części wolnych środków w związku z tym, że RIO nie potrafi zrozumieć, dlaczego mamy więcej środków w NDS-ie niż w budżecie, a wynika to ze specyfiki bilansu, który mamy. Bilans możemy korygować tylko poprzez pozostałe operacje niefinansowe, a one zmniejszają nam dostępne środki bilansowe, co nie oznacza, że te środki nie powrócą do budżetu w momencie, kiedy uda mi się ten mechanizm pokazać, że jest to działanie tylko i wyłącznie wynikające z systemu rozliczeń finansowych. No i oczywiście dochody, które uzyskaliśmy, przeznaczamy na działalność w obszarze, w którym one zostały wytworzone. Tutaj dochody z zajęcia pasa drogowego na wydatki bieżące na utrzymanie dróg, no i oczywiście dochody wypracowane przez DPS na wydatki tej jednostki, przy czym tutaj część tych dochodów jest pochodzenia majątkowego i one zostały przeznaczone na dokończenie pewnego etapu termomodernizacji, chodzi o zabezpieczenie nowych kaloryferów przed ingerencją mieszkańców. No i oczywiście jest jeden manewr, który wynika z przepisów. Tutaj nie chcąc oddawać środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych, wynikających z odsetek, po prostu te środki wpisujemy do planu i zastępujemy je nimi środki własne, tak aby je wykorzystać w całości. Gdyby były jeszcze jakieś pytania szczegółowe, to oczywiście chętnie odpowiem.
Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, czy są pytania do projektu uchwały w sprawie zmian w budżecie? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią projektu uchwały? Kto z członków Komisji Rewizyjnej? Kto z członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Mamy kworum? Jest nas 13, to jeszcze kworum mamy. No. Proszę Państwa, w punkcie 16 projekt uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej na lata 23-35. Referuje, rozumie pan skarbnik.
oczywiście konsekwencją zmian budżetowych, czyli zmiany deficytu, jest konieczność dokonania zmian w wieloletniej prognozie finansowej uwzględniającej te zmiany i dodatkowo na wniosek dyrektora Wydziału Dróg zmieniliśmy limit wydatków w roku 2024 w związku z koniecznością zabezpieczenia nadzoru inwestorskiego nad inwestycją. Całość limitu przeznaczonego na ten cel została wykorzystana w celu zawarcia umowy, w związku z tym, żeby można było rozpisać postępowanie mające wyłonić nadzór inwestorski, trzeba ten limit zwiększyć. Prosiłbym Państwa o uwzględnienie tego w swoich głosowaniach i przyjęcie tej uchwały w kształcie zaproponowanym. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo panu skarbnikowi. Czy ktoś w sprawie projektu uchwały chciałby zabrać głos? Nie widzę. W związku z tym przejdziemy do głosowania. Kto z członków Komisji Budżetu i Infrastruktury jest za pozytywną opinią w sprawie projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Kto z członków Komisji Rewizyjnej? Kto z członków Komisji Komisji Spraw Społecznych i Oświaty? I kto z członków Komisji Skarg, Wniosków i Petycji? Czy ktoś wstrzymał się od głosu lub był przeciw? Nie widzę. Stwierdzam, że uchwała otrzymała pozytywną opinię poszczególnych komisji. I dodatkowy ten projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku, tak? Proszę. Proszę Państwa, wpłynął do nas wniosek z Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Pracowników Oświaty i Kultury i dotyczy ten wniosek sposobu naliczania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych naszego powiatu. Rozpatrywaliśmy na Komisji Spraw Karki Wniosków, rozpatrywaliśmy ten wniosek w obecności pana radcy prawnego. Duże wyjaśnienia przekazała nam pani dyrektor Chomińska odnośnie tego wniosku. To dotyczy, jak wspomniałem, naliczania dodatku motywacyjnego. Związki zawodowe proponują, żeby ten dodatek motywacyjny dla nauczycieli był naliczany nie do ilości osób, a do ilości etatów. To jest takie dosyć skomplikowane, jak się to słucha, ale w rzeczywistości nie jest to żadnym problemem, żeby się w ten temat wgłębić. Pani dyrektor swoją przedstawiła opinię, pan radca prawny również, ale proszę Państwa, tego tak od ręki nie można zrobić. Tu trzeba przeprowadzić dokładną analizę finansową. Tego nie można, tak jak wspomniałem, od ręki za miesiąc. To musi być ujęte w nowym budżecie na rok następny i dopiero symulację trzeba przeprowadzić, która jest bardziej korzystna propozycja. No i ewentualnie, jeśli byśmy się przychylili do prośby i propozycji związków zawodowych, to tak jak wspomniałem, trzeba to ująć w przyszłym budżecie naszego powiatu. Troszkę żeśmy debatowali na ten temat, a przy pomocy pana radcy prawnego doszliśmy do konsensusu, że ten wniosek przesłany przez Ogólnopolski Związek Zawodowy trzeba przekazać Zarządowi Powiatu Goleniowskiego celem merytorycznej analizy możliwości jego uwzględnienia i jego skutków finansowych. Taki projekt uchwały również Państwo dzisiaj żeście otrzymali i jeśli bylibyście za taką formą o której przed chwilą wspomniałem, to ten wniosek przekazalibyśmy do zarządu celem rozpatrzenia tych symulacji finansowych i ewentualnego ujęcia w przyszłorocznym budżecie. To na tyle by było z naszej strony wyjaśnień. Czy są w tej kwestii jakieś pytania, czy są uwagi? Panie Przewodniczący, pozwoli Pan, że w takim razie przeprowadzimy głosowanie wszystkich radnych na temat tego projektu uchwały. Pan zaczynał od Komisji Budżetowej.
Proszę o odpowiedź.
O, właśnie.
Który jest za pozytywną opinią w sprawie uchwały o rozpatrzeniu wniosku. Proszę o odpowiedź.
Budżetu.
Proszę o członków Komisji Spraw Społecznych i Oświaty. I kto z członków Komisji Skarg Wniosków Budżetowych?
Dziękuję Państwu za głosowanie. Ten projekt uchwały przekazujemy do rozpatrzenia naszemu zarządowi. Ja dziękuję. Tak. Proszę Państwa, tak dobrnęliśmy do punktu 18 sprawozdania z działalności zarządu między sesjami. Zgodnie ze zwyczajem ten punkt będziemy omawiać na sesji. Punkt 19, wolne wnioski. Czy w tym punkcie chciałby ktoś wziąć, zabrać głos? Nie widzę, to dobrnęliśmy tak do punktu 20, zamknięcie posiedzenia połączonych komisji. Bardzo Państwu dziękuję, że udało nam się dobrnąć do końca.